Gość dnia w Radiu Rodzina.
Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Adam Szymański. Zapraszam do audycji Gość dnia. Spotykamy się w dodatkowym dniu, który nam daje kalendarz, 29 lutego. Na początku Wielkiego Postu cały czas jesteśmy, przed nami jeszcze troszeczkę do świąt wielkanocnych, ale z tej okazji zaprosiłem do radia etnografa, Wojciecha Zjawionego z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Etnografa, który opowie nam troszeczkę o zwyczajach wielkopostnych, związanych z przygotowaniem do Wielkiego Postu. Nie wiem, czy uda nam się rozdzielić świeckie zwyczaje od zwyczajów religijnych, ale za chwilę zobaczymy. Witam cię serdecznie, Wojciechu.
Witam cię, Adamie. Witam szanownych słuchaczy.
Zanim zaczniesz nam opowiadać o tych zwyczajach, tak ważnych w naszej kulturze, powiedz o swojej pracy w Muzeum Kaliskim, o roli działu etnograficznego.
Jestem pracownikiem Muzeum Okręgowego 2011 roku. Od początku zajmuję się działem etnografii. Wydaje mi się, że jest on równie istotnym działem jak pozostałe działy muzealne, jak dział historii sztuki, jak dział historii, jak dział archeologii. Nawiązuje do innych tematycznie rzeczy, ale nad wyraz interesujących. Porusza tematy naszej obrzędowości, obrzędowości naszego regionu Ziemi Kaliskiej, ale częściej mówi się też o tej południowo-wschodniej Wielkopolski, czyli tak naprawdę tego małego skrawka już naszej wielkiej Wielkopolski, a jest on na tyle istotny, ponieważ zajmuje takie bardzo charakterystyczne miejsce pośród innych takich grup kulturowych, które są wyjątkowo silne i które wpływały tutaj na nasz region, przez co kształtując go w taki, a nie inny sposób. W dziale mam wiele przedmiotów z dziedziny materialnej, które możemy oczywiście dotknąć, ale również z dziedziny niematerialnej, czyli chociażby nagrane pieśni ludowe, utwory instrumentalne, które pokazują, jak grają, jak brzmią różne instrumenty, które generalnie są mało znane, a są dosyć istotne dla południowo-wschodniej Wielkopolski, ponieważ wyróżniają ten region spośród wszystkich innych. Samych przedmiotów, ciężko mi teraz powiedzieć, pewnie jest około 3,5 tysiąca, może nieco więcej. Mam też również pod swoją opieką budynki tradycyjnego budownictwa ludowego. Te budynki możemy zobaczyć w rezerwacie archeologicznym. Jest to jeden budynek, tak zwana biała chata. Po prostu jest biała i tak ją nazywamy. Są też również budynki w Rusowie, które znajdują się w parku przy dworku Marii Dąbrowskiej. Jest tych budynków 7 i są one naprawdę bardzo ciekawe, chociażby dlatego, że możemy zobaczyć układ tradycyjnej zagrody kaliskiej. On się tam znajduje, także ja serdecznie zapraszam. Zapraszam też do muzeum, gdzie można zobaczyć stałą wystawę etnograficzną, o której, jeżeli będzie okazja, też bardzo chętnie opowiem.
Czyli to są te trzy miejsca, tak? Muzeum w samym Kaliszu, Zawodzie, Muzeum Archeologiczne i Rusów, tak?
Tak, zgadza się, tak. W tych trzech miejscach można powiedzieć, że stawiam się w danym miejscu wtedy, kiedy jestem potrzebny i opowiadam o tych naszych tradycjach tutaj południowo-wschodniej Wielkopolski.
Etnografia jest stosunkowo młodą gałęzią archeologii.
Można powiedzieć, że bardziej historii niż archeologii w tej sytuacji. Historię oczywiście jako historię, jako dział, no to tutaj możemy rozpatrywać do XI-X wieku. No już się gdzieś tam po drodze w tym czasie zazębia z archeologią. Natomiast sama etnografia, początek samej etnografii jest datowany mniej więcej też, bo bardzo ciężko tutaj konkretną datę ustalić, mniej więcej na drugą połowę XVIII wieku. I od tej daty możemy mówić, że powstaje coś takiego właśnie jak nauka etnografii. Oczywiście wcześniej można też zauważyć, że istniały jednostki osobowe, które czyniły już tą etnografię, ale oczywiście w żaden sposób nie wiedząc, że to jest nauka.
Nie było to nazwane jeszcze.
Jeszcze nie.
Nazwisko Oskara Kolberga, prawda? To jest guru polskich etnografów.
Tak, 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 jak najbardziej. To jest nasz początek, można powiedzieć. Początek polskiej etnografii. No, rozwinął tą naukę, dał jakiś charakter, jakieś podstawy, jakieś fundamenty.
14 lutego rozpoczął się Wielki Post od Środy Popielcowej. No w tym roku niefortunnie troszeczkę było to również święto świętego Walentego, Walentynki, ale my się skupiamy, no właśnie możemy połączyć nawet te dwa święta. Nie wiem, czy się dadzą połączyć przez etnografię.
Tutaj będzie ciężko połączyć te dwa święta, dlatego że to są dwa zupełnie różne zwyczaje. Jeden jest typowo świecki, drugi jest jak najbardziej kościelny. Tutaj ciężko. No, z jednej strony możemy powiedzieć, że Walentynki, oczywiście to jest święto zakochanych, święto miłości, natomiast popielec raczej nawiązuje tutaj do pokory, do tego, że przypominamy sobie, że śmierć jest nieunikniona. Idziemy do kościoła, mamy głowy posypywane popiołem. Ma to przypomnieć coś o naszym grzechu, o wybaczaniu. Także tutaj ciężko jest połączyć sobie te dwa święta. Myślę, że powinniśmy je rozdzielić. Natomiast, no rzeczywiście, no tak wyszło, że w tym roku kalendarz wyszedł w taki, a nie inny sposób. W sanym popielcu, jak pójdziemy do kościoła, mamy głowę posypaną popiołem i ja nie wiem, Adamie, czy tam słyszałeś, że teraz głowy posypuje się popiołem tymi spalonymi zeszłorocznymi palmami, palmami wielkanocnymi. Natomiast kiedyś dawniej ludzie wierzyli, że ten popiół, który został im posypywany przez księdza na głowę, to są zmielone cmentarne kości. Także,
tak.
Także to tu się oczywiście zmieniło. Ja nie jestem pewien, czy wtedy ksiądz tłumaczył, że to tak nie jest, a może tak było. Także teraz do końca pewnie tego nie rozstrzygniemy. Ja tu chciałbym jeszcze, jeżeli pozwoli, zaznaczyć sobie kilka takich wydarzeń, które istniały jeszcze przed popielcem, przed sioną popielcową, a które kumulowały się właśnie przede wszystkim na tych ostatnich dniach przed Wielkim Postem.
Czyli zapusty.
Takie tak zwane zapusty, mięso pusty. Generalnie to były zwyczaje, tradycje, obrzędy, które nawiązywały już do takiego charakteru wczesnowiosennych, ale jeszcze nie wiosennych, ale już miały taką symbolikę i miały przywodzić odrodzenie, miały przywodzić tą płodność, czyli odrodzenie się ziemi właśnie po zimie. A trzeba pamiętać o tym, że w kulturze ludowej, w kulturze wiejskiej zima była porównywana do śmierci, do moreny, do marzanny, do mareny. I symboliczne wygnanie właśnie tej zimy, tej śmierci miało spowodować odrodzenie się przyrody, czyli po prostu przyjście wiosny. I w ten sposób postępowano. Także tutaj możemy dać za przykład właśnie topienie marzanny, topienie tej śmierci.
Ale to już mówimy o samym Wielkim Poście, prawda? Zazwyczaj ten pierwszy dzień wiosny wypada w Wielkim Poście.
A słusznie.
A gdybyśmy jeszcze wcześniej się wrócili. Ten dzień pokory, pokuty, środa popielcowa rozpoczyna Wielki Post, ale tuż przed nią mamy jeszcze karnawał.
Tak, masz rację. I rzeczywiście chciałbym tutaj przytoczyć jeszcze takie cztery wydarzenia, które raczej są związane z symboliką świecką. I w ogóle te wszystkie wydarzenia, które następują przed popielcem, przed Wielkim Postem, mają taki charakter, przede wszystkim możemy tutaj powiedzieć taki kobiecy. Ten pierwiastek żeński, on tutaj dominuje. Dlaczego tak? Dlatego, że kobieta jest też kojarzona właśnie z tą płodnością. I płodność ma przekazać na ziemię, która ma później spowodować obfite plony. Także to gdzieś tam razem jest powiązane. Przychodzi jeszcze na myśl pierwiastek, który jest kojarzony, czy ta symbolika, która jest kojarzona przede wszystkim jeszcze z tą siłą natury, która się budzi właśnie po tej zimie, która jest jednak kojarzona z czymś złym, z czymś niedobrym. I tutaj chciałbym powiedzieć o takich czterech jakby wydarzeniach, które kumulowały się właśnie we wtorek, w tego tak zwanego śledzika. Pierwszym wydarzeniem, o którym chciałbym wspomnieć, jest tu chodzenie z niedźwiedziem. To tutaj jest bardzo prosta sprawa, ponieważ niedźwiedź, człowiek przebrany za niedźwiedzia w powrósła, czyli w słomę taką specjalnie wiązaną, był prowadzony przez niedźwiednika, przez powroźnika, czasami przez żołnierza, w zależności tutaj od której strony kalisza byśmy na to patrzyli. I takiej osobie mógł towarzyszyć na przykład jeszcze jakiś ułan z koniem obrzędowym, oczywiście w czapie ułańskiej, cyganka, cygan, dziad, diabeł z widłami, czy chociażby jeszcze śmierć. I taki pochód przebierańców chodził od domostwa do domostwa, od gospodarstwa do gospodarstwa. Wchodząc do takiego gospodarstwa, oczywiście różne postacie odgrywały swoją konkretną rolę, natomiast samo nawiedzenie, wizyta takiej właśnie grupy kolędników, bo oczywiście o kolędnikach możemy tutaj mówić tak samo.
A to są, też nazwiemy ich kolędnikami.
Możemy, tak, jak najbardziej jest to odpowiednia nazwa, tak samo jak są kolędnicy bożonarodzeniowi, jak są kolędnicy zapustni, tutaj tak jak mówiłeś, tak są również kolędnicy na przykład wielkanocni. Każdy odgrywał swoją rolę. I co miało to oznaczać? Tak na przykład postać niedźwiedzia zawsze się kojarzyła, i to jeszcze w czasach przedchrześcijańskich, niedźwiedź był skojarzony przede wszystkim z siłą. Z tą siłą właśnie przyrody, z lasem. Tam był ten pierwiastek, symbolika siły wokół niedźwiedzia jest bardzo silna i skupiona. I właśnie odwiedziny takiego niedźwiedzia miały spowodować magiczne wprowadzenie tej siły, tego odrodzenia do tego danego domostwa, w której ten niedźwiedź się znalazł. Oczywiście podobny charakter również miał koń. Koń na wsi był też kojarzony z pierwiastkiem siły, z symboliką siły i on również tak magicznie miał tą siłę pozostawić w domostwie. Inne postacie oczywiście robiły różne figle. No, niedźwiedź tańczył, koń też różne kółeczka odprawiał. Diabeł wspinał się po kominie, murzył mieszkańców popiołem. Żyd już tam targował jakieś sprzęty. Dziad zbierał kasę do jakiejś skarbonki, także cały ten orszak odprawiał takie swoiste wystąpienie, które miało przynieść jakby pomyślność i odrodzenie do danego gospodarstwa. I to był jeden z czterech takich obrzędów. Wszystkie te obrzędy kumulowały się właśnie w ten wtorek. Kolejnym takim obrzędem było chociażby podkoziołek. Nie wiem, czy o tym słyszałeś, jest to taki obrzęd, jest to taki zwyczaj, który jak najbardziej jest również kojarzony z tym pierwiastkiem żeńskim, dlatego że znowu przed symbolem męskości młode panny, które nie wyszły za mąż, składały ofiarę w postaci jakiegoś pieniążka, czyli powiedzmy w pewnym sensie wykupywały się może w ten sposób, co generalnie doprowadzało do tego, że wszystko kończyło się na jakiejś imprezie, w jakiejś gospodzie albo na przykład w jakimś domu, który miał największe pomieszczenie. Kolejnym takim świeckim zwyczajem, który również kumulował się we wtorek, było wywożenie młodożeńcowych. Czyli to znowu polegało na tym, że młode mężatki znowu były wywożone ze wsi na przykład na półośce albo na wozie. I teraz była taka sytuacja, że były czasami wywożone przez na przykład druhny, czasami przez drużbów, czasami przez innych młodych chłopaków. I polegało to na tym, że po prostu z dużym hałasem, z przystrojonym tą płośką bądź wozem, wywozili taką młodą dziewczynę, młodą mężatkę i na przykład po drodze ją gdzieś tam rzucali do jakiegoś rowu.
Myślę, że, fajna zabawa.
No myślę, że to mogło tak wyglądać, ale to też chodziło o to, że ta młoda mężatka wkupywała się jakby już w te mężatki, które miały już staż dłuższy, ale generalnie polegało to na tym, że rzeczywiście później no, wkupywała się jakimś pieniążkiem, jakimiś smakołykami. No tutaj nie możemy też zapomnieć, czasami to też był alkohol w postaci wódki. I to też również przekładało się na tym, że później gdzieś tam dalej wieczorem była jakaś imprezka, potańcówka w knajpie. To jest kolejna rzecz. Dalej mamy jeszcze taniec na Wielki Len. I tutaj znowu mamy też pierwiastek kobiecy, tylko tutaj już głównymi bohaterkami są mężatki, które mają jakiś dłuższy czas
za małżeństwo.
Dłuższy staż małżeński, tak jest. To się nazywa taniec na Wielki Len, dlatego że te mężatki w czasie, kiedy już ta imprezka się zaczęła, powiedzmy wieczorna, odgrywały taki taniec, przy których musiały bardzo wysoko skakać. Wysoko skakać. Czym wyżej skoczyły, tym len miał być wyższy później. Także rzeczywiście te skoki były dosyć istotne. Wszystkie te elementy łączyły się właśnie taką zabawą ludową, zabawą wiejską, najczęściej w gospodzie, jeżeli była taka dostępna, i kończyły się zawsze przed północą. To trzeba zaznaczyć. Skończyło się we wtorek przed północą, no dlatego, że po północy, no to już diabeł patrzy i już nie można było czegoś takiego robić. Także do północy była maksymalnie impreza i ludzie się rozchodzili do domów.
Sakrum i profanum. Profanum i sakrum. Właściwie te tradycje, o których mówisz, to są tradycje pogańskie prawie że, albo wychodzące bezpośrednio z tradycji pogańskich, ale przypomnijmy, że nawet Jan Paweł II w wierszu Magnificat pisał o sobótce, o wiosennym powitaniu lata i również bardzo ciepło odnosił się do tych tradycji, z których się wywodzimy, które zostały zaakceptowane, przyjęte również przez kulturę taką synkretyczną, chrześcijańsko-pogańską jednak. Mamy już Wielki Post. Czy w tym czasie są też jakieś świeckie zwyczaje, czy raczej skupiamy się na tym, co się dzieje w kościele?
Adam, jeżeli mógłbym jeszcze tutaj dodać tylko do tego, o czym wspomniałeś przed chwilką, to jest dosyć istotne, że w kulturze ludowej właśnie to sakrum i profanum bardzo mocno się przewija. Kultura ludowa zawsze jest skojarzona z takim dualizmem. To jest tak jeden z podstawowych wyznaczników kultury ludowej. To jest właśnie ten dualizm. I ten dualizm obrazuje nam się w dzieleniu czegoś oczywiście na dwie części. I to się powtarza wielokrotnie we wszystkich elementach kultury ludowej. Chociażby tutaj połączenie na przykład, albo porównanie może w ten sposób. Porównanie w taki sposób jak dzień i noc. Dobro i zło. Czy tutaj ten element na przykład magii, czy element jakiejś kultury przedchrześcijańskiej z kulturą chrześcijańską. Wszystko się łączy, zawsze są jakieś przeciwieństwa, które występują we wszystkich, praktycznie, no można powiedzieć, we wszystkich elementach tej kultury ludowej. Oczywiście jest tak, że bardzo dużo elementów, które mamy teraz w kulturze katolickiej, w kulturze chrześcijańskiej, wywodzi się z kultury przedchrześcijańskiej, z kultury pogańskiej. Natomiast należy tutaj zaznaczyć, że Kościół roztropnie to właśnie w taki sposób robił, że tak naprawdę zachowywał symbolikę, ale zmieniał jej znaczenie. I to, jak popatrzymy sobie teraz, to jest takie mądre zachowanie, moim zdaniem, ponieważ no, do niczego tak do końca nie przymusza. Gdzieś tam coś wprowadza. To są takie elementy, które były wprowadzane przez dziesiątki lat czasami. Czy katolicy jest w ten sposób gorszy, że wykorzystuje tą symbolikę przedchrześcijańską? Moim zdaniem wcale nie. tylko i wyłącznie wzbogaca tą całą naszą kulturę. Natomiast no, warto też tutaj pamiętać, tak jak wspomniałeś, gdzie jest nasza przeszłość, w którym miejscu ta przeszłość się znajduje, od kogo my się wywodzimy. I warto też pamiętać, że to nie jest tak, że wszystko, co pogańskie, to jest złe. Bo jeżeli sobie byśmy na przykład popatrzyli, to na przykład obrączki mają pochodzenie przedchrześcijańskie, olimpiady sportowe mają pochodzenie przedchrześcijańskie, czy chociażby nazwy dni, tygodnia, czy też planet też. Także mi się wydaje, że to nie, że to właśnie bardzo fajnie jakoś jest połączone i taką nam daje, bogaci nam tą tradycję i bogaci nam tą historię.
Przykładem znakomitej współpracy kultury dawnej i współczesnej jest renesans w ogóle. Przyjął kulturę antyczną, uczymy się o bogach greckich i nie przeszkadza nam to wierzyć w Boga prawdziwego, jedynego. Szanujemy naszą historię po prostu. Zagłębiamy się w ten czas teraz wyciszenia. Po Środzie Wielkopostnej wszyscy troszeczkę zwalniają tempo. Niektórzy dowodzą, że właśnie Wielki Post jest też idealnym właściwie momentem na umartwienia się. To był czas przednówka, na wsiach zwłaszcza było biednie, także można było tę biedę fizyczną jeszcze uwznieślić jakoś, prawda?
To jest też tutaj bardzo cenna uwaga, rzeczywiście, bo czasami się tego nie porusza i zachowujemy tylko, opowiadając o Wielkim Poście, zachowujemy tak naprawdę elementy kościelne, a tutaj dochodzi właśnie ten element egzystencjalny w pewnym sensie, gdzie rzeczywiście to jest tak, że czekamy już na tą wiosnę, gdzie można domniemywać, nie wiemy do końca tego, ale można domniemywać, że w chatach chłopskich przede wszystkim tego jedzenia po prostu mogło już fizycznie brakować. To jest taki czas, taki no, rzeczywiście martwienia się, czy damy radę. Jednocześnie, jeżeli byśmy podnieśli tutaj elementy takiego duchowego jakby przeżycia tego okresu, no to jest takie wyczekiwane na pewno bardzo ważne wydarzenie. Zmartwychwstanie Chrystusa jest to najważniejsze wydarzenie kościelne w całym roku obrzędowym. Także no jest to takie wyciszenie jakby duchowe. Natomiast warto też zaznaczyć, że może tutaj pokarm, jaki dominował w tym czasie, kiedy był Wielki Post, no to oczywiście możemy powiedzieć, że nie było mięsa, albo to mięso było wyjątkowo mocno ograniczone, albo go po prostu Adamie już nie było fizycznie dostępnego. Nie wiemy do końca też tego, co nam się charakteryzuje, jeżeli mówimy o jedzeniu. No to mówimy tutaj o chleb, żurek, śledzie, kapustę, ziemniaki. To są tego typu posiłki, czyli te tańsze albo te łatwiej dostępne na przykład. W regionie południowo-wschodniej Wielkopolski w ogóle podchodzono bardzo poważnie do tego okresu Wielkiego Postu. Także samo przygotowanie naczyń, tych garków, w których robiono posiłki, było istotne, specjalne, bo gospodynie już właśnie w popielec brały te gary wszystkie i albo je wyparzały gorącą wodą, albo je szorowały popiołem, aby ten cały tłuszcz, który mógłby się potencjalnie jeszcze gdzieś osadzić, był bardzo dokładnie wyczyszczony. Także samo podchodzenie do Wielkiego Postu było bardzo istotne. Tutaj.
Rygorystyczne wręcz. Tak.
Rygorystyczne, tak jest. Tak.
To nie jest czas jednolity, bo mamy pewne przełamanie, przynajmniej w kulturze świeckiej, gdzieś około połowy Wielkiego Postu.
Tak, zgadza się, Adam. To było mniej więcej w połowie Wielkiego Postu. Odbywało się coś takiego, co nazywało się półpoście. I półpost polegał na tym, że młodzi chłopcy, kawalerowie oczywiście, szukali sobie domów, w których mieszkały panny, które się nie zdążyły wydać w poprzednim roku i robili im taki żart, byśmy teraz powiedzieli, pewnie różnie przyjmowany przez rodziców, ale taki żart, który polegał na tym, że wysmarowywano okna, wysmarowywano drzwi gliną, popiołem, wapnem.
Brudzono je,
brudzono,
tak?
A czasami wręcz łajnem, co było najmniej pewnie ciekawym i przyjemnym. I starano się robić tak, żeby żaden z chłopaków nie został zauważony. I mamy też taki opis w dokumentach, jak jedna pani starsza wspomina właśnie ten czas i mówi, że tak bardzo, bardzo czekała, bo chciała nakryć któregoś z młodych chłopaków. Bo oczywiście się jej nie udało. Nie nakryła, a drzwi były ubrudzone. To jest jedno z takich wydarzeń, natomiast drugie takie wydarzenie to jest właśnie topienie marzanny.
Aha.
Symboliczne pożegnanie śmierci.
Tylko, że ten dzień półpoście, jak mówisz, ja jeszcze słyszałem taką nazwę dzień garnkotłuka. Czy to jest jakiś związek z tłuczeniem garnków naprawdę też w tym dniu?
Jest, tylko natomiast tutaj w naszym regionie południowej, aha, wschodniej Wielkopolski raczej to bardziej było, to wydarzenie, o którym wspomniałeś, odbywało się w Wielki Czwartek bądź Wielki Piątek.
Aha.
I wtedy to właśnie polegało na wynoszenie garka z żurem w środku, ale to najczęściej nie była zupa, tylko na przykład był inaczej, może woda zabrudzona popiołem i ten garnek właśnie z tą wodą zabrudzoną popiołem, młoda grupa ludzi, chłopaków i dziewczyn, wynosiła na pole ten garnek. Jedna z osób trzymała ten garnek w rękach. Najczęściej w ostatniej chwili tucono ten garnek, tak żeby pobrudzić tą nieświadomą osobę, że coś takiego będzie miało miejsce. Natomiast skorupy tego garnka zakopywano na skrajach pola. I być może z tego tytułu taką nazwę kojarzysz. Natomiast w regionie południowej Wielkopolski takie wydarzenia miały miejsce w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek. Topienie marzanny również miało miejsce. Oczywiście to jest tutaj symbolika przedchrześcijańska, to jest bezdyskusyjnie. I polegało na symbolicznym pożegnaniu zimy, która była skojarzona z tą śmiercią, z tym niebezpieczeństwem. I przywitania wiosny. Tutaj też różnie bywało, ponieważ jakbyśmy sobie sięgnęli i popatrzyli sobie w kulturę jeszcze słowiańską, to rzeczywiście istniała taka bogini, Marzanna, Murena, Marena, która rzeczywiście władała siłami natury, rządziła tymi siłami natury i ona mogła zakończyć zimę i przynieść wiosnę. I to takie wejście do wody, to było takie symboliczne, że wchodziła do wody jako zima, ale wychodziła już z tej wody jako wiosna. No my tutaj topimy tą kukłę, która symbolizuje zimę, po to, żeby przyszła wiosna. Ale warto też tutaj zaznaczyć, że w Wielką Środę, ale to nie jest to do końca pewne. Być może to działo się właśnie wcześniej, być może działo się to mniej więcej w okresie połowy Wielkiego Postu. Natomiast ja znalazłem też wpisy, że to było w Wielką Środę, że był taki zwyczaj, ale też nie wszędzie. Na przykład na Dobrzecu taki zwyczaj był, że młodzi ludzie robili kukłę, któremu nadawali imię Judasz, czyli po prostu tworzyli takiego Judasza. Ten Judasz to kukła zrobiona z jakiejś słomy, ubrana w jakieś szmatki. Z tym Judaszem obchodzili wieś, później go oficjalnie wieszano, później go ściągano z tego drzewa. Bywało tak, że go podpalano i wrzucano do jakiegoś zbiornika wodnego. Tutaj to fajnie pokazuje, jak te dwie kultury się mieszały, czyli ta kultura właśnie chrześcijańska, katolicka, z tymi elementami tej magii, no, przedchrześcijańskiej, słowiańskiej tutaj byśmy nazwali.
Powoli zbliżamy się chyba do centrum wydarzeń związanych z Wielką Nocą. Wcześniej Niedziela Palmowa. Wydarzenie jeszcze w czasie smutku, ale radosne.
Jak najbardziej tak. Oczywiście w pierwszą symbolikę, opowiadając sobie o Niedzieli Palmowej, to mi się wydaje, że dla nas, dla słuchaczy również, jest to na pewno kojarzone podobnie. Czyli po prostu palmę kojarzymy z wjazdem Chrystusa do Jerozolimy. Symbolika najbardziej powszechna i mi się wydaje kojarzona w pierwszej kolejności. Ta palma ma symbolizować radość wjeżdżania Jezusa do Jerozolimy. Ale pamiętajmy również, że palma wielkanocna ma również inne znaczenia. Zaraz sobie tutaj o nich powiem, chciałem tylko Adamie jeszcze wspomnieć, jak ona może wyglądać. Dlatego, że palma wielkanocna w regionie południowej Wielkopolski, ona nie była jakaś bardzo wyjątkowa. Ona generalnie wpisywała się w charakter tej palmy wielkanocnej, która obowiązuje na terenie całej Polski. Elementami tej palmy wielkanocnej oczywiście są gałązki wierzbowe, co jest dosyć istotne, to coś sobie za chwilę o tym powiemy.
Ja chciałem tylko dygresję zrobić, tak? Bo jak wygląda palma, to wszyscy Kaliszanie niedawno mogli zobaczyć na rynku kaliskim. Na szczęście nie ma już jej w tym miejscu, ale, no ale dobrze, wróćmy do tej polskiej palmy, czyli zrobionej tak. Z wierzby.
No jest to oczywiście gałązki wierzbowe, do tego jakiś bukszpan, borówka, jakaś kokardka może do tego być dodana, element generalnie jakiś zielony jak najbardziej też powinien się znaleźć, o kolorach sobie zaraz powiemy. Tu, szanowni państwo, też warto zaznaczyć, że oczywiście może być ta palma kolorowa teraz, tak jak często widzimy, że na terenie całej Polski, że te palmy się wyróżniają, różne regiony konkurują ze sobą. Może to być palma zrobiona oczywiście z bibuły, wcale nie będzie gorsza.
Ale tak? Ten element zielony chyba powinien być.
Tak, tak, o tych kolorach to jeszcze dajmy sobie chwilkę powiem, bo w samej tej palmie z bibuły również te kolory są dosyć istotne. Ale już wracając i kończąc tą myśl palemki takiej naturalnej powiedzmy, to rzeczywiście te elementy w tej palemce powinny się znajdować. Ta palemka jest święcona. Tą poświęconą palemkę gospodarz zabiera do domu i na przykład święci ją zwierzęta i gospodarstwo po to, aby zwierzęta zachować przy zdrowiu, a gospodarstwo po prostu ochronić od, powiedzmy sobie ogólnie od złego, prawda, od złych wydarzeń. I to jest też ciekawe, tych materialnych i niematerialnych, czyli generalnie na przykład, nie wiem, od ognia czy od pioruna, ale również na przykład od jakichś demonów, czartów albo innych takich złych, magicznych istot. Teraz jest właśnie ciekawy element, dlaczego właśnie na przykład ta gałązka wierzbowa, a nie każda inna. To znowu nawiązujemy, no niestety, szanowni słuchacze, będziemy cofać się do tego okresu przedchrześcijańskiego, bo tym się charakteryzuje właśnie ta kultura ludowa. I tutaj te gałązki wierzbowe są o tyle istotne, że już przez naszych przodków Słowian sama wierzba była traktowana jako święte drzewo. A dlaczego? Nie jest tutaj się trudno domyślić. Po prostu ono najwcześniej spośród innych drzew budzi się po zimie. I dlatego, gdy nasi przodkowie to obserwowali, no to uznawali to jako pewną oznakę siły tego drzewa, witalności, mocy odrodzenia i tych aspektów wiosennych. Pamiętajmy też, ja nie wiem, czy państwo o tym słyszeli, natomiast moja babcia mi to opowiadała i czasami wykonywałem właśnie tą czynność, że połykamy te kotki tak zwane, które znajdują się na tych baziach wielkanocnych, tak zwane kotki. Dlaczego? Żeby uchronić się na cały kolejny rok od bólu gardła.
Co dietetycy mówią?
Ja mi się wydaje, że teraz by się wszyscy z tego śmiali, aczkolwiek ja pamiętam, że jako dziecko, jeszcze mieszkając w Łodzi też, moja babcia pochodziła spod Łodzi, to rzeczywiście takie sytuacje były i połykało się te kotki. No, ale czy później nie bolało gardło? No pewnie nie bolało. No, jak babcia powiedziała, że ma nie boleć, no to nie będzie bolało. Wracając sobie jeszcze teraz dalej może do tej palmy z bibuły, to rzeczywiście, jeżeli ona jest różnokolorowa, to warto by było pamiętać, żeby zawrzeć tam kilka kolorów. Pierwszym takim kolorem podstawowym to jest oczywiście kolor zielony. I to tu nie będzie żadnej nowości, że kolor zielony symbolizuje nam nadzieję. Nadzieję w tej sytuacji na odrodzenie. Na odrodzenie się, oczywiście, jeżeli byśmy popatrzyli sobie znowu przez kulturę katolicką, to na odrodzenie się Chrystusa, na zmartwychwstanie. Natomiast jeżeli byśmy sobie popatrzyli od strony tej słowiańskiej, no to jest kolor nadziei, o to, że się odrodzi przyroda. Zresztą to się bardzo pięknie ze sobą łączy. To po prostu się zazębia idealnie. Bardzo pięknie to zostało poukładane. Innymi kolorami, które w takiej palmie powinny się znajdować, to oczywiście jest kolor czerwony, który będzie symbolizował krew przelaną za nas, Chrystusa, za nas wszystkich. Kolejną oczywiście kolor biały, który też tutaj nie będzie nic nowego, oczywiście oznacza czystość. No i kolor na przykład niebieski, który będzie oznaczał niebo. Pamiętajmy też, że taką koronę, którą się tworzy jakby na górę tej palmy, jest ona istotna, ponieważ symbolizuje koronę Chrystusa. Natomiast te wstążki, które opadają z palmy ku dołowi, symbolizują w tym momencie połączenia nieba i ziemi. Także każdy element tej palmy stanowi istotny szczegół, byśmy sobie tutaj powiedzieli. Natomiast sama palma symbolizuje również wiarę w zmartwychwstanie, nadzieję na życie wieczne, nadzieję na nagrodę w niebie.
Właściwie nie jesteśmy w stanie ogarnąć w tej rozmowie liturgii Wielkiego Piątku, ale czy te troszeczkę inne zwyczaje ludowe, które się łączą bardzo ściśle z obrzędowością chrześcijańską, czy możesz jeszcze o Wielkim Tygodniu nam troszeczkę opowiedzieć?
Wielki Tydzień, oczywiście też jak cały poza, ale Wielki Tydzień charakteryzował się tym, że to już były ścisłe przygotowania do ogromnego wydarzenia chrześcijańskiego. W Wielką Środę był taki obrzęd, który tyczył się właśnie tego wieszania Judasza. Wcześniej wspomniałem. Natomiast Wielki Czwartek jeszcze, co było ciekawe i charakterystyczne, to, że spożywano szczupaka. Oczywiście szczupaka spożywano na wieczerze i spożywał go ten, na kogo było go stać. A dlaczego szczupaka? Dlatego, że wierzono, że szczupak był spożywany również na ostatniej wieczerzy Chrystusa. I co jeszcze jest ciekawe, wierzono, że w głowie szczupaka znajdują się kości, czy ości tutaj, ale raczej kości byśmy powiedzieli, które przypominają kształtem narzędzia, które wykorzystano do ukrzyżowania Chrystusa. Także to było takie szczególne i ciekawe. Co było jeszcze ciekawe, to, że wieczorami głośno grzechotkami hałasowano. Wtedy dzwony kościelne cichły, a te grzechotki właśnie były obnoszone i czyniono nim ogromny hałas. Zresztą do tej pory jest taki zwyczaj niepisany, że w tym dniu dzieciom daruje się różnego rodzaju grzechotki. Dalej Wielki Piątek. Wielki Piątek był to bardzo szczególny dzień. On posiada najwięcej tej symboliki. Symbolikę pogańską, ale ma jak najbardziej znaczenie chrześcijańskie. Wierzono, że to jest dzień, w którym umarł Bóg, czyli w tym dniu nie można, w ogóle było tak, że w tym dniu bardzo pilnowano się obcych osób. Nie można było wpuszczać obcych osób na teren gospodarstwa, na teren domu. Poza tym w tym dniu z samego rana gospodyni brała witki wierzbowe i smagała tymi witkami innych domowników. Zaczynała najczęściej od najstarszych i kończyła na najmłodszym domowniku, krzycząc przy tym, czy wołając przy tym Boże rany, Boże rany. Oczywiście to z jednej strony było na pamiątkę biczowania Chrystusa, natomiast z drugiej strony warto tutaj zaznaczyć tą symbolikę, o której też wcześniej wspomniałem, gdzie wierzono, że to jest święte drzewo i biczowaniem tymi gałązkami przekazywano siłę życiową drzewa na człowieka. W tym dniu również obrzędowo z samego rana należało się przemyć w jakimś strumieniu, w jakiejś bieżącej wodzie. Takie obrzędowe przemywanie miało zapewnić zdrową skórę i brak chorób na cały nadchodzący rok. Oczywiście w tym dniu, co też jest istotne, barwiono różnego rodzaju jajka, szykowano je na Wielkanoc, na święconkę. Barwiono je w sposób naturalny, korzystając przede wszystkim z naturalnych barwników.
Tradycja kaliska mówi o wartownikach przy grobie Chrystusa. Turki, u nas tak się mówi, na tych strażników w katedrze kaliskiej. Czy to jest tradycja ogólnowielkopolska?
Tak, oczywiście. Stawiało się strażników przy grobie Chrystusowym. Grób Chrystusowy był udostępniany już w piątek, czyli w piątek i w sobotę ludzie mogli ten grób chodzić, odwiedzać. Przy grobie stali rzeczywiście tak zwani Turkowie, Turcy. Byli oni przebrani, przynajmniej w katedrze, o której wspomniałeś, byli oni przebrani w mundury strażników Gwardii Szwajcarskiej. To byli strażnicy papieskiej Gwardii Szwajcarskiej i osoby właśnie przebrane w takie stroje w katedrze naszej pod wezwaniem świętego Mikołaja, rzeczywiście oni stoją już podobno, stoją od 1864 roku. Czyli tutaj byśmy mogli sobie zasugerować, że od upadku powstania styczniowego. Natomiast w innych kościołach najczęściej są to strażacy. Po prostu strażacy przebrani w stroje galowe i pilnują grobu Chrystusowego. Chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, że sam grób Chrystusowy oczywiście może być różnie przystrojony, może różnie wyglądać, natomiast w przeszłości bardzo często, oprócz takiego typowego charakteru sakralnego, kościelnego, miał bardzo często też wydźwięk narodowy.
Groby były miejscem patriotycznych pielgrzymek Polaków.
Dawało to na pewno nadzieję.
Wojtku, chciałbym, żebyś troszeczkę też przybliżył naszym słuchaczom, czy zaprosił ich do muzeum.
Oczywiście serdecznie zapraszam do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Jesteśmy po takim bardzo poważnym remoncie, mamy odnawione wystawy, także zapraszam, proszę, przyjdźcie do nas, obejrzyjcie, przyjdźcie do rezerwatu archeologicznego, obejrzyjcie i Białą Chatę, i sam rezerwat archeologiczny, na pewno warto. Zapraszam również do Rusowa, abyście obejrzeli dworek Marii Dąbrowskiej oraz budynki tradycyjnego budownictwa ludowego.
Czy jest jakieś wydarzenie, na które chciałbyś szczególnie zaprosić?
Jak najbardziej. Zapraszam wszystkich słuchaczy na warsztaty etnograficzne dotyczące obrzędowości wielkanocnej. Warsztaty odbędą się 22 marca w godzinach 17:20 oraz 23 marca, to będzie sobota, w godzinach od 15 do 18. W piątek będą one dotyczyły barwienia, malowania jaj wielkanocnych, generalnie dekorowania jaj wielkanocnych. Oczywiście Państwo usłyszycie również ode mnie jakieś ciekawe historie dotyczące jajka, jego pochodzenia, dlaczego występuje w tej naszej kulturze, jak się zmieniło. Natomiast w sobotę warsztaty będą dotyczyły tworzenia palmy wielkanocnej. Tutaj będę opowiadał o symbolice palmy wielkanocnej, będę rozszerzał ten temat, który tutaj pokrótce opowiedziałem. Jednocześnie bardzo zachęcam, ponieważ będą nam towarzyszyć panie z zespołu folklorystycznego Piwonice. Myślę, że warto będzie się tam pokazać.
Czyli taki poligon przygotowań do Wielkiej Nocy w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Zapraszamy, a ja dziękuję naszemu gościowi Wojtkowi Zjawionemu. Dziękuję Ci bardzo serdecznie.
Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Serdecznie pozdrawiam.
Gość dnia w Radiu Rodzina.
Mamy jeszcze prośbę od naszego gościa, ponieważ liczba uczestników warsztatów jest ograniczona. Dlatego pan Wojciech prosi, by osoby chętne wcześniej skontaktowały się z muzeum, z działem edukacji i zadzwoniły pod numer 62 501 34 84. Gorąco zapraszamy. Dziękujemy Państwu.